Człowiek, który przez 3 dekady był twarzą technologicznego optymizmu, opublikował w środę 26 sierpnia memo o bardzo wysokim prawdopodobieństwie negatywnego bilansu rewolucji AI. Bill Gates twierdzi, że granice, przy których branża obiecywała się zatrzymać i zastanowić, zostały już przekroczone, a poza samym Doliną Krzemową prawie nikt tego nie zauważył. 70-letni współzałożyciel Microsoftu rozmawiał tego samego dnia z Axios i z Mid Technology Review. Obie rozmowy brzmią jak zapis rosnącego zniecierpliwienia. Gates mówi wprost, że przyjął rolę, której nigdy nie chciał, najgłośniejszego alarmisty w pokoju pełnym ludzi, którzy prywatnie przyznają mu rację, a publicznie milczą, bo akurat zbierają biliony dolarów na kolejne rundy finansowania. Nowy esej to pierwszy z serii. Kolejny, poświęcony wyłącznie ryzykom biologicznym, ma się ukazać jeszcze w tym roku. Progi, przy których branża obiecywała się zatrzymać, cała argumentacja Gatesa opiera się na jednym spostrzeżeniu. Przez lata w rozmowach o bezpieczeństwie AI powtarzał się ten sam schemat: kiedy zbliżymy się do konkretnych granic, wtedy zaczniemy działać. Wtedy ograniczymy dostęp, wtedy przestaniemy pozwalać na kopiowanie modeli, wtedy wprowadzimy nadzór. Granice właśnie mijamy, a nie dzieje się nic. Gates wymienia 5 obszarów: zdolności biologiczne modeli, które potrafią projektować nowe cząsteczki, zdolności cybernetyczne, które pozwalają osobie bez wykształcenia technicznego przeprowadzić atak, zdolności psychospołeczne, czyli uzależnienie emocjonalne od systemów AI, zdolność do niszczenia rynku pracy, szczególnie na poziomie stanowisk wejściowych, utrata kontroli, gdzie na razie widać sygnały ostrzegawcze, a niepełne przekroczenie 4 pierwsze uznaje za sprawę zamkniętą. 5 za otwarty, ale niepokojący. Gates powołuje się tu na rozmowę Ryana Greenblatta z Dwarkeszem Patelem o tym, jak uczenie ze wzmocnieniem tworzy zachęty prowadzące modele do oszukiwania i zmowy między sobą. Problem, który Gates jeszcze niedawno umieszczał w odległej przyszłości. Sam moment przejścia opisuje na przykładzie kodowania. W ostatnim kwartale ubiegłego roku był, jak mówi, oszołomiony postępem narzędzi agentowych i wielkością okna kontekstowego. Kilka miesięcy później zorientował się, że to nie był próg dla programowania. To był próg dla cyberataków. Reakcja świata? Żadna. Dlaczego argument, to już przerabialiśmy, tym razem nie działa? Najczęstsza odpowiedź na obawy o rynek pracy brzmi: żadna wcześniejsza technologia nie doprowadziła do trwałego spadku zatrudnienia. Gates przyznaje, że sam wygłaszał tę mowę wielokrotnie. I twierdzi, że teraz jest inaczej, bo poprzednie rewolucje rozgrywały się przez pokolenia i ostatecznie tworzyły nowe zawody wymagające ludzkiego myślenia. AI zastępuje samo myślenie. Jego szacunek, około połowa rynku pracy to zajęcia, które nie wymagają dekad gromadzenia niejawnej wiedzy. Telesprzedaż, wsparcie telefoniczne, dział księgowości zamykający miesiąc. Wszędzie tam, gdzie zadanie jest dobrze zdefiniowane, model jest tańszy i popełnia mniej błędów niż człowiek. Zostają zawody oparte na wieloletnim, nieformalnym doświadczeniu, których nikt nigdy nie zapisał w formie danych treningowych. Osobno traktuje robotykę. Tu progu jeszcze nie przekroczono, ale Gates zwraca uwagę na mechanikę tego przejścia. Robot wystarczająco dobry, żeby pracować w fabryce, będzie też wystarczająco dobry, żeby gotować, sprzątać pokoje, pracować na budowie i obsługiwać magazyn. Około 30% rynku pracy zmienia się wtedy nie stopniowo, tylko naraz. Postęp w tej dziedzinie ocenia jako oszałamiający, z zastrzeżeniem, że w Chinach idzie szybciej niż w Stanach. Podatek od tokenów, podatek od robotów, zawody zastrzeżone memo nie jest zbiorem rozwiązań i Gates sam to podkreśla. Jest zbiorem propozycji do przedyskutowania, z których 2 brzmią najbardziej radykalnie. Pierwsza to podatek od tokenów. Konstrukcja przypomina podatek obrotowy albo akcyzę, nałożoną pionowo na zużycie mocy obliczeniowej, które zastępuje ludzką pracę. Gates rzuca liczbę: połowa przychodu z takiego podatku trafia do budżetu i finansuje wsparcie dla osób, które straciły pracę przez AI. Od razu wylicza zarzuty. Spowolni to branżę. Nie da się odróżnić modeli wspierających wynalazczość od modeli zastępujących etaty. Odpowiada, że jeśli ktoś ma lepszy pomysł na sfinansowanie rozbudowy sieci bezpieczeństwa socjalnego, chętnie go wysłucha. Druga propozycja jest nowsza i ciekawsza. Zawody zastrzeżone dla ludzi. Nie na zasadzie odgórnej listy z Waszyngtonu, tylko społecznej umowy, która w każdym kraju może wyglądać inaczej. Opieka nad dziećmi. Nauczyciel, który rozmawia z uczniem o motywacji, podczas gdy AI sprawdza zadania domowe. Terapeuta jako punkt eskalacji w opiece psychiatrycznej. Gates dopuszcza też wariant przejściowy. 53-letniemu kierowcy ciężarówki trudno powiedzieć, żeby przekwalifikował się na opiekuna, więc jego zawód zostaje zastrzeżony na dekadę. Problem widzi natychmiast. Jeśli jeden kraj zastrzega zawody, a inny nie, trzeba zmienić politykę importową i nałożyć cło wyrównawcze na towary wytwarzane bez robotów. Gates porównuje to wprost do unijnego mechanizmu CBAM. Do tego dochodzi pytanie o preferencje ludzi, którzy w większości i tak wolą wsiąść do autonomicznej taksówki niż do samochodu z kierowcą. Dochodu podstawowego nadal nie popiera, ale z innego powodu niż kiedyś. Nie dlatego, że to zły pomysł, tylko dlatego, że po prostu nie jesteśmy wystarczająco bogaci. Obfitość owszem, przyjdzie, tyle że dopiero po dekadzie albo dwóch turbulencji. Warto zauważyć, że Gates nie jest tu sam. OpenAI w kwietniu tego roku opublikowało 13-stronicowy dokument programowy z podatkiem od automatyzacji, Państwowym Funduszem Majątkowym i pilotażem 4-dniowego tygodnia pracy. Raghuram Rajan, były szef indyjskiego banku centralnego, tydzień temu na łamach Project Syndicate argumentował za podatkiem od tokenów, wskazując na prostą asymetrię: firma płaci składki społeczne za pracownika, ale nie za model. Z drugiej strony Instytut Cato nazywa całą tę falę propozycji panicznym psuciem systemu podatkowego. Debata już trwa, tylko przy zupełnie innym stole niż ten, przy którym siedzi opinia publiczna. Gates jest w niewygodnej pozycji i doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Miliarder, który zbił majątek na technologii, atakuje technologię. Człowiek, wokół którego przez lata narosły teorie spiskowe o szczepionkach, prosi teraz o zaufanie w sprawie ryzyka biologicznego. Sam mówi o sobie, że jest niedoskonałym posłańcem i pyta, kto miałby być lepszy. Uważam, że najmocniejszy fragment tych rozmów nie dotyczy wcale podatków ani zawodów zastrzeżonych. Dotyczy protestów przy centrach danych. Gates twierdzi, że można zatrzymać budowę każdej serwerowni w Stanach i nie zmieni to niczego, bo powstaną gdzie indziej. Coś w tym jest, ale to argument obosieczny. Tą samą logiką można odrzucić dowolną lokalną regulację, łącznie z tymi, o które Gates prosi. Jeśli monitoring modeli wprowadzą tylko Stany, modele powstaną w Chinach. Gates odpowiada, że dlatego trzeba najpierw pokazać, co jesteśmy gotowi zrobić u siebie, a potem rozmawiać z Pekinem. Rozsądne i zupełnie oderwane od tego, jak wygląda dziś polityka międzynarodowa. Nie kupuje też jednej rzeczy. Gates mówi, że nie zna nikogo w branży, kto nie byłby zaniepokojony, i jednocześnie tłumaczy, dlaczego ci ludzie milczą publicznie. Skoro wszyscy się boją, a mimo to przyspieszają, to nie jest problem świadomości. To problem zachęt. Memo, które apeluje o debatę, nie zmieni struktury zachęt w branży wartej biliony dolarów. Zmieni ją dopiero regulacja albo pierwszy naprawdę poważny incydent. Wolałbym to pierwsze. Piotr Wolniewicz, redaktor naczelny iPort.pl. Bioterroryzm przeraża go bardziej niż naturalna pandemia. Najbardziej niepokojący fragment obu wywiadów dotyczy biologii. Gates, który od dwóch dekad finansuje badania nad szczepionkami i przygotowanie na pandemię, ocenia ryzyko ataku bioterrorystycznego jako mniej więcej 50 razy większe niż ryzyko pandemii o naturalnym pochodzeniu. Jego postulat jest konkretny i wąski: każdy model, który potrafi tworzyć nowe cząsteczki, powinien być monitorowany. Any model that can make novel molecules should be monitored. Do tego dochodzi warunek techniczny. Taki model nie może dać się skopiować do miejsca, w którym warstwa monitorująca zostanie po prostu usunięta. Gates uważa, że Stany powinny to wprowadzić u siebie, a następnie zaproponować Chinom to samo. Argument sprzedażowy formułuje brutalnie prosto: rynek bioterroryzmu jest niewielki, a korzyści ze współpracy ogromne, więc trudno wskazać powód, dla którego Pekin miałby odmówić. W tle jest jeszcze pytanie o kompetencje państwa. Gates zwraca uwagę, że przy poprzednich rewolucjach technologicznych rząd był największym odbiorcą i fundatorem badań, od samolotów po rakiety. Przy AI nie jest ani jednym, ani drugim. Badania nie są finansowane z grantów publicznych, a najlepsi ludzie pracują w firmach. Wiedza po stronie regulatora jest więc płytka z przyczyn strukturalnych, nie z lenistwa. Branża wie i nic z tym nie robi. Gates wymienia z nazwiska ludzi, z którymi rozmawia. Sam Altman i Greg Brockman z OpenAI, Mustafa Sulejman z Microsoftu, Demis Hassabis z Google DeepMind. Ocenia ich jako porządnych ludzi, którzy prywatnie są zaniepokojeni. Publicznie mówią co innego, bo, jak to ujmuje, wszyscy uzgodnili, że trzeba mówić miłe rzeczy, kiedy zbiera się biliony dolarów. Liczenie na samoregulację branży nazywa pomysłem szalonym. W rozmowie z Axios Gates przenosi ciężar na politykę i nie oszczędza żadnej ze stron. Ocenia, że ani jedna, ani druga amerykańska partia nie ma w tej sprawie wiedzy ani przemyślanego stanowiska. Mówi też coś, co brzmi jak podsumowanie całego jego wystąpienia. Prawdopodobieństwo negatywnego bilansu jest bardzo wysokie, there's a very high chance of a net negative outcome. Jednocześnie deklaruje, że gdyby ktoś przedstawił wiarygodny plan globalnego spowolnienia rozwoju AI, prawdopodobnie by go poparł. I od razu dodaje, że nie wierzy, żeby taki plan powstał. Polski rynek pracy już to widzi w liczbach. Diagnoza Gatesa o znikaniu stanowisk wejściowych nie jest u nas abstrakcją. Jest raportem z ostatniego półrocza. Z danych NoFluff Jobs za pierwszą połowę 2026 roku wynika, że ogłoszenia skierowane do juniorów stanowiły zaledwie 5% wszystkich ofert na tym portalu, podczas gdy do seniorów trafiało około 60%. Na jedną ofertę juniorską przypada średnio 47 zgłoszeń, na midową 24, na seniorską 19. We frontendzie, czyli tam, gdzie praca polega głównie na odtwarzaniu standardowego kodu, jedno ogłoszenie dla początkujących przyciąga średnio 146 aplikacji. Obawy o przyszłość zawodową deklaruje 44% polskich specjalistów IT. Poza IT obraz jest podobny. W pierwszym półroczu liczba ofert w marketingu spadła o 37%, w obsłudze klienta o 30%, w administracji biurowej o 17%. To dokładnie te kategorie, które Gates wymienia jako pierwsze w kolejce do substytucji. Równolegle sama kategoria stanowisk związanych z AI urosła z 1,3% wszystkich ogłoszeń w 2022 roku do ponad 5% dziś. Jest też druga strona tej statystyki. Pracuj.pl podaje, że udział ofert dla osób startujących w karierze utrzymuje się od kilku lat na poziomie 14-15%, a w pierwszym półroczu 2026 opublikowano ich 56 tysięcy, o 2 tysiące mniej niż rok wcześniej. Anna Goreń z Pracuj.pl komentuje to ostrożnie, mówimy więc o łagodnej korekcie, a nie o załamaniu. Kto ma rację? Prawdopodobnie obie strony, bo mierzą co innego. Portal ogólny widzi cały rynek, w tym handel, opiekę zdrowotną i produkcję. Portal technologiczny widzi wąski wycinek, w którym substytucja postępuje najszybciej. Gates twierdzi, że w ciągu kilku lat wycinek stanie się regułą. Do tego dochodzi kwestia, o której w polskiej debacie mówi się jeszcze mniej niż w amerykańskiej. Gates postuluje wzmocnienie kompetencji AI po stronie administracji, bez rozdymania biurokracji. Nasze badanie, Polska firma w erze AI 2026, pokazało, że politykę korzystania z AI ma 20% polskich firm. Jeśli tak wygląda przygotowanie sektora prywatnego, który ma bezpośredni interes finansowy w zrozumieniu tej technologii, trudno oczekiwać, żeby urzędy wypadły lepiej. Gates kończy rozmowę z MIT Technology Review pytaniem, które warto zostawić bez odpowiedzi. Dziwnie mu żyć w czasach, w których to on bije na alarm głośniej niż ktokolwiek inny. I pyta, kim właściwie jest, żeby to robić. Źródła i metodologia artykułu powstał na podstawie analizy redakcji iPort.pl oraz dodatkowych źródeł, w tym eseju Billa Gatesa opublikowanego 26 sierpnia 2026 roku na Gates Notes, wywiadu Inny Fried dla Axios oraz rozmowy Matta Honana dla MIT Technology Review, obu z tego samego dnia. Kontekst debaty o podatku od tokenów oparty na dokumencie programowym OpenAI z kwietnia 2026 roku, tekście Ragurama Rayana dla Project Syndicate oraz analizie Instytutu Cato. Dane o polskim rynku pracy pochodzą z raportu Kariera w IT 2026, NoFluff Jobs, analizy ogłoszeń NoFluff Jobs za pierwsze półrocze 2026 oraz z danych pracuj.pl przytoczonych przez Rzeczpospolitą. Cytaty Billa Gatesa zostały zweryfikowane z oryginalnym anglojęzycznym materiałem źródłowym. Komentarz redakcyjny i ocena kontekstu branżowego, Piotr Wolniewicz, redaktor naczelny iPort.pl. Artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych esejów Gatesa, w tym zapowiedzianego memo o ryzykach biologicznych.